z Ineforte.
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pramodexo, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm.
Reklama. Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko we wczesny poniedziałkowy poranek. Naszym gościem dzisiaj jest wirusolog dr Paweł Zmora, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry Panie Doktorze.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Pan do pracy jeździ samochodem czy w jakiś inny sposób?
Wykorzystuję komunikację miejską, staram się być ekologiczny.
A pytam dlatego, że pewnie nie miał pan w takim razie okazji zobaczyć ulotki, która podważa zasadność szczepień, która się pojawiła za wycieraczkami setek, jeżeli nie tysięcy samochodów w Poznaniu.
Tak, ja na szczęście nie miałem okazji tego zobaczyć, ale nasi pracownicy mieli. Dostaliśmy też bardzo wiele sygnałów od poznaniaków, że coś takiego się pojawiło.
Czyli ulotka padła w pańskie ręce, jak rozumiem.
Tak, zdecydowanie spadła, stąd też tak naprawdę oficjalne stanowisko Instytutu. Po pierwsze, bardzo nas cieszy to, że poznaniacy zwracają uwagę na to, co jest wkładane w tej chwili za wycieraczkę i na merytoryczność. Dużo osób po prostu nam zadzwoniło i pytało się, miało wątpliwości co do tych informacji, a przede wszystkim nasi pracownicy, nasi doktoranci zwrócili na to uwagę i poprosili o to, żeby Instytut tak naprawdę...
To może ja w jednym zdaniu powiem tak, że tam oczywiście w tej ulotce jest podważenie tej zasadności, przede wszystkim tego, że ta szczepionka była zbyt... szybko procedowana, badania nad nią, że standard to jest 10 lat, nie 10 miesięcy, że testy kliniczne były tylko na wybranej grupie osób, że lekarze nie biorą odpowiedzialności za skutki uboczne szczepionki, podobnie zresztą jak producenci tej szczepionki, no i że jest strasznie dużo odczynów poszczepiennych, 95% zaszczepionych na to się skarży, no i całość została nazwana eksperyment medyczny 2021. To tak w ekspresowym skrócie.
Tak, ja bym tylko do tego dodał tak naprawdę, że kredowy papier, wysokiej jakości wydruk nie gwarantuje tak naprawdę, że informacje są prawdziwe. Co więcej, jeśli mogę powiedzieć tak dosyć ostro, to osoby, które tak naprawdę wydrukowały tą ulotkę dla mnie osobiście są tchórzami, bo nie podpisali się pod informacjami, które podają. My jako Instytut, jako naukowcy zawsze podajemy te informacje, podajemy źródło, podajemy siebie jako autorów. W tej chwili też rozmawiam jako Paweł Zmora, a nie jako anonimowy gość, który Państwu będzie przedstawiał jakieś dziwne informacje. Poza tym dla mnie te osoby, które to wydrukowały, są również złodziejami. Wykorzystali bezprawnie domenę gov.pl, podszywając się pod rząd. I ostatnie, przede wszystkim, są kłamcami, dlatego że te informacje, które są na tych ulotkach, rzeczywiście są kłamstwem.
No, ale to tak może w bardzo krótkim też takim przyspieszeniu, powiedzmy o paru tych kłamstwach, tak żeby można było się z tymi, jeżeli to są kłamstwa rzeczywiście, jeżeli można pan się do nich ustosunkować, na przykład kwestia tego badania, czy tego, jak wyglądają odczyny poszczepienne, ja mam dzisiaj problem z tym słowem, bo to jest rzeczywiście chyba najważniejsze.
Można mówić przede wszystkim o NOPach w skrócie, to są niepożądane odczyny poszczepienne i tutaj oficjalne statystyki, które są na stronie rządowej, które można znaleźć na stronach stacji sanitarnych epidemiologicznych. Od momentu rozpoczęcia szczepień w Polsce zaobserwowano 4514 niepożądanych odczynów poszczepiennych, z czego 3894, czyli zdecydowana większość, miała łagodny charakter w postaci zaczerwienienia i bólu w miejscu płucia. Do tej pory zaszczepiono, wykorzystano 4 229 118 dawek, z czego, prosta matematyczna kalkulacja, niepożądane odczyny poszczepienne występują u 0,11% zaszczepionych. To jest naprawdę znikoma ilość tych niepożądanych odczynów poszczepionych. Zdecydowanie nie jest to 95%, jak było pokazane na tej ulotce.
No a co w takim razie z tym czasem badania szczepionki? Te 10 miesięcy zamiast 10 lat, jak sugerują autorzy ulotki.
Tak, bardzo proste i właściwie podstawowa informacja. Szczepionki na COVID-19 wykorzystują strategie i wykorzystują metody, które były opracowywane przez około 20 lat. wykorzystują liposomy z kodem genetycznym wirusa, bądź też tak zwane wektory, czyli nieaktywne wirusy. I te metody są znane wirusologom, są znane również lekarzom. Już naprawdę od kilkunastu lat one są stosowane, wykorzystywane w badaniach klinicznych na szczepionki, na przykład na malarię, na HIV, na inne choroby. Tak więc w tej chwili zaadaptowano jedynie te metody, które znamy. Wykorzystano to, że znamy kod genetyczny, cały genom wirusa SARS-CoV-2. Połączono te dwie kwestie i zastosowano w leczeniu, czy właściwie zapobieganiu chorobie COVID-19. I co warto jeszcze podkreślić i dlaczego to trwało 10 miesięcy, a nie 10 lat. Jesteśmy w tej chwili w trakcie trwania pandemii właściwie COVID-19. Stąd znalezienie chętnych do tego typu badania, jak również sprawdzenie szczepionki w tym okresie, w którym oczekujemy ewentualnego odsetka chorób, pozwoliło na to, że ta szczepionka została opracowana tak naprawdę w ciągu kilku miesięcy, a nie w ciągu kilku
lat. Panie doktorze, no to zostawmy tę ulotkę, ale skupmy się mimo wszystko na szczepionkach, dlatego że od paru dni bardzo głośno jest o szczepionce, którą produkuje akurat koncern AstraZeneca. No i tam pojawiają się pewne wątpliwości, bo kilkanaście państw, no w Europie to jest kilkanaście państw w tej chwili, jak dobrze liczę, zdecydował o zawieszeniu szczepienia obywateli tymi szczepionkami. W niedzielę uczyniły tak między innymi Irlandia i Holandia.
Tak, jest to typowa procedura w momencie, gdy pojawiają się jakieś wątpliwości. Pojawiły się wątpliwości tak naprawdę co do jednej partii, z tego względu, iż w całej Unii Europejskiej zaobserwowano około 22 przypadki pojawienia się skrzepów po podaniu szczepionki AstraZeneca. Przy czym w tej chwili nieoficjalne stanowisko Europejskiej Agencji Leków, czyli EMY, mówi wprost, że tak naprawdę jest to sporadyczne występowanie i nie można tego połączyć.
Pan powiedział nieoficjalne? Ja mam wrażenie, że nieoficjalne czy oficjalne?
Europejska Agencja Leków jeszcze nie podała tego oficjalnego stanowiska ostatecznego, bo jeżeli byłoby to ostateczne stanowisko, to w tej chwili po prostu te państwa już by wróciły do stosowania AstraZeneca. To jest po prostu wstrzymane do momentu oficjalnego wyjaśnienia. Eksperci EMA już mówią oficjalnie, że tak naprawdę nie powinniśmy tego łączyć. To są sporadyczne przypadki. One nie wychodzą poza te standardową statystykę występowania
choroby. Z tego, co widziałem, to EMA, Europejska Agencja Leków, mówiła o 22 przypadkach na 3 miliony obywateli. Natomiast faktem jest, że część państw jednak taką ostrożność szczepionkową, że tak powiem, zachowała. No, Polska nie zrobiła tego kroku. Uważa, że w tej chwili mimo wszystko nie rekomenduje powstrzymania się od szczepieniem AstraZeneca. To dobry pomysł, bo mam tutaj wątpliwości, skoro inne państwa to robią.
Ja sądzę, że to jest bardzo dobry pomysł. Musimy pamiętać o tym cały czas, że w tej chwili trwamy tak naprawdę i cały czas żyjemy w pandemii COVID-19. To jest naprawdę bardzo poważna choroba. A żeby niejako uargumentować moje zdanie, że powinniśmy dalej się szczepić, ja chciałbym przytoczyć pewną statystykę.
Mówię o AstraZeneca, konkretnie.
Tak, AstraZeneca. Cały czas o AstraZeneca. Ja podam tam konkretną statystykę. W Polsce na zator tętnicy płucnej wywołany zakrzepami co roku umiera 40 tysięcy osób. Tak więc proszę sobie przypomnieć, proszę sobie uświadomić, że zator płucny czy ta zakrzepliwość to nie jest coś, co się pojawia nagle, tylko ze względu na szczepionkę. To jest choroba, która istnieje w naszym społeczeństwie, która pewnie będzie istniała przez jeszcze następne lata.
Panie doktorze, czyli te korzyści ze szczepienia są większe niż ewentualne ryzyko, jakie może wystąpić po podaniu tej szczepionki?
Zdecydowanie tak. Cały czas tak uważam. Szczepionki naprawdę ratują nasze życie. Ja uważam szczepionki za jedno z największych osiągnięć naszej cywilizacji.
Jest taka opinia, że te szczepionka szczepionce nierówna, że na przykład Pfizer jest skuteczniejszy, łagodniejszy, łatwiej się po nim wraca do codzienności. Inaczej wygląda to w przypadku Moderny, AstraZeneca. Jak to jest tak naprawdę?
Nie, zdecydowanie nie zgodziłbym się z tym. Ja mam wrażenie, że szczepionki wektorowe, zarówno AstraZeneca, jak i szczepionka rosyjska, Sputnik, mają bardzo czarny PR i jest bardzo dużo negatywnych opinii o nich, które nie mają odniesienia w badaniach typowo naukowych. One opierają się zazwyczaj na odniesieniach medialnych. Wszystkie szczepionki, które zostały dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej, są przede wszystkim bezpieczne i są skuteczne. One są skuteczne w różnym stopniu, dlatego że oczywiście Pfizer i Moderna mają tę najwyższą skuteczność sugerowaną przez publikację oraz producenta. AstraZeneca ma trochę niższą skuteczność, stąd też na przykład w tych grupach, w których ta skuteczność była rzeczywiście niższa, nie jest rekomendowana. I myślę tutaj o osobach głównie 65+.
I dlatego też szczepieni byli głównie osoby poniżej tego. Aha, rozumiem.
Dokładnie, osoby młodsze.
Ale to nie znaczy, że ona jest szkodliwa, tak? Ona po prostu nie ma do końca testowanych skutków, tak? Na tych osobach, tak mam to rozumieć?
Nie, po prostu trzeba troszeczkę zrozumieć biologię szczepionki wektorowej. Szczepionka wektorowa wykorzystuje wirusa i te nasze naturalne mechanizmy, żeby wniknąć do komórki i żeby spowodować ekspresję, czyli produkcję białka S, które powoduje wzbudzenie naszego układu odpornościowego. U osób starszych te naturalne procesy są trochę zaburzone ze względu przede wszystkim na wiek. Stąd też najprawdopodobniej ona ma trochę niższą skuteczność. Szczepionki mRNA, które są oparte na liposomie, są zdecydowanie bardziej agresywne w stosunku do komórki. One zdecydowanie łatwiej wchodzą do komórki i przede wszystkim nie wykorzystują tych naturalnych mechanizmów. Stąd też mogą być bardziej skuteczne
u osób starszych. Czwartek Unia Europejska dopuściła kolejną szczepionkę, tym razem firmy Johnson & Johnson. Coś pan więcej wie na jej temat? Bo to jest nowość na razie, nietestowana, tak. Nieszczepiona.
Ona była testowana, więc tutaj od razu dementuję.
Czyli nietestowana tak w sensie szczepienia, to mi chodziło.
Tak, ale
poligonalnie.
Testowana i przeszła wszystkie etapy badań klinicznych. Jest to również szczepionka wektorowa, czyli taka sama jak AstraZeneca i taka sama jak rosyjski Sputnik, czyli polega na tym, iż ten fragment kodu genetycznego genomu wirusa SARS-CoV-2 został wprowadzony do innego wirusa, który nie jest w stanie się namnażać. Czyli mamy ten naturalny mechanizm wniknięcia do komórki i wzbudzenia odporności.
Czyli znów raczej dla osób mimo wszystko młodszych, tak?
Tak, ona też się charakteryzuje tym, że ma trochę mniejszą skuteczność, bo tutaj mówimy o około 80%, ale najważniejszą cechą i najważniejszą zaletą szczepionki Johnson & Johnson jest to, że ta szczepionka jest jednodawkowa, więc nie będziemy mieli dwóch dawek w odstępie
czyli
albo 6 tygodni.
Szczepienie. Tak. No to panie doktorze, pewnie największy hit sprzedaży prawdopodobnie ostatnich dni. Dyskonty, dwie różne sieci wprowadzają, wiadomych nas, wprowadzają do swojej sprzedaży testy na COVID-19. Informują, że te testy mają 98% skuteczności.
Tak, proszę tylko sobie uświadomić, że nie są to testy na COVID-19, tylko są to testy tak zwane serologiczne, które powiedzą nam, czy przeszliśmy chorobę COVID-19, bądź też bezobjawowe zakażenie SARS-CoV-2. Przy czym ja jestem zdania, że testy diagnostyczne powinny być wykonywane przez diagnostów i powinny być interpretowane przez lekarzy. Z tego względu, iż wystarczy drobny element, żeby zaburzyć tak naprawdę wynik. Wystarczy, że nieodpowiednio przygotujemy swojego palca. Na przykład w większości tutaj są kobiety, przepraszam za szowinizm, będą miały kosmetyki na palcach. Jeżeli te kosmetyki będą reagowały z substancją, która jest w testach asetkowych, mogą dać nam zaburzony wynik. Mogą dać nam wynik fałszywie pozytywny bądź fałszywie negatywny. Stąd ja nie rekomenduję stosowania tych testów. Te testy przede wszystkim powinny być wykonywane w laboratoriach diagnostycznych.
Czyli pan, gdyby przechodził koło stoiska z koszykiem, to pan nie wrzuci, jak rozumiem, tak? Takiego preparatu do swojego koszyka.
Nie, zdecydowanie. Tak jak nie używałbym żadnego testu, który byłby w sklepie, który mówił mi o tym, ile mam erytrocytów, jaki mam poziom hemoglobiny, dlatego że uważam, że cały czas takie testy powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane. Tak samo nie kupię testu komercyjnego na obecność przeciwciał, bo ten test, który będzie dostępny, jest tylko i wyłącznie do określenia obecności przeciwciał, a nie do tego, czy ktoś ma COVID, czy też nie.
To krótko bardzo, pan już się szczepił?
Ja niestety nie jestem w żadnej z tych grup, które mogą się szczepić, więc cały czas czekam na swoją kolej. Jeżeli tylko będę mógł się zaszczepić, to na pewno się zaszczepię.
No tak, to pewnie trochę dydaktyki by się przydało, prawda? To pewnie byłby pan w tej kolejce jako nauczyciel
akademicki. Niestety w instytucie nie prowadzimy dydaktyki, więc ja cierpliwie czekam na swoją kolej.
Doktor Paweł Zmora, wirusolog, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo. Zdrowia życzę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam.
Do zobaczenia. Kluczowy temat.